I czym jest ekipa? To jest najtrudniejsze pytanie do odpowiedzenia komuś z zewnątrz. No to był objaw geniuszu. To, jak on postępował, to jaki miał system zasad, moralności, to było coś, co do niego mnie przykuwało. Ekipa, holding, spółka, to jest osobna osobowość prawna, to jest osobny byt, więc trzeba nim zarządzać w najlepszym możliwy sposób. Prawdopodobnie nikt na świecie przed nami nie wniósł wizerunku na giełdę. Wtedy pojawiły się te oskarżenia o to, że wiesz, zaczęliśmy interesować się tylko biznesem, pieniędzmi, a nie już przyjaźnią. Dużo takich rzeczy bardzo krzywdzących zresztą dla nas. Po znajomości oznaczy razy dwa. Czyli jeżeli przychodzisz do kogoś też po znajomości, to płacisz mu dwa razy więcej. I przede wszystkim to, że z linii produkcyjnej jedna osoba wykradła nasz produkt. I kochający pan czy pani swoją rodzinę, wiedząc, że jesteśmy bożyszczami dla jego dzieci, po prostu z linii produkcyjnej dostarczył dzieciakom te lody, oni zjedli jako pierwsi. No chcemy coś, czego nie ma. Coral nie był w stanie w tamtym okresie produkować większej ilości lodów. Dokładali kolejne linie produkcyjne, przestawiali swoją produkcję. To jest ta legenda z Nowego Sącza, legendy o ich, wiesz, całej górze, o ich domach, o ich samochodach, o tym, jakim są founderem i się nie przyznają.
Cokolwiek robisz, rób to w dobrym stylu. Lancerto, partner biznes misji.
Partnerem odcinka jest Hokomo, producent domów modułowych. Wejdź na hokomo.pl i wybierz swój wymarzony dom.
Fit Group. Nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem Łukasz Wojtyca, znany jako Wujek Łuki. Osoba, która współtworzyła ekipę, ale też wiem, że jesteś liderem. Nie mówię niestety najstarszym w grupie, tak? Ale dużo dzisiaj chciałem porozmawiać o tym, jak być liderem, jak to, co zrobiliście, jest naprawdę rozpoznawalną marką, ale też sukcesem chyba jest dobranie tych ludzi, połączenie i sprawne zarządzanie, więc ten lider jest chyba najważniejszy w grupie, więc bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj o tym porozmawiać.
Bardzo mi miło, ja z chęcią odpowiem na kilka pytań, a też witam serdecznie. Fajnie, że przyjechałeś do nas. Chciałem od razu podziękować, bo u nas z tym czasem bywa różnie, więc bardzo doceniam. Jeżeli chodzi o całą kwestię związaną z byciem liderem, to my wszyscy cały czas się tego uczymy. Kiedy powstawała ekipa, nikt nie wiedział, jak takie twory prowadzić. Nikt z nas nie miał, wiesz, gotowej recepty, nie było specjalistów. Teraz, kiedy mamy już kolejne grupy, kiedy mamy coraz więcej influencerów, jest to o wiele prostsze. Mhm.
No dobra, ale zacznijmy standardowym pytaniem, które zadajemy wszystkim. Czy w dzieciństwie było coś, co odróżniało Cię od rówieśników?
Było. Od razu przychodzi mi do głowy. Ja zawsze byłem organizatorem. Jeżeli bawiłem się nawet zabawkami z moimi braćmi, to ja byłem burmistrzem miasta, to wiesz, to ja budowaliśmy szałas, to ja byłem konstruktorem. Byłem też jednym z najmłodszych drużynowych drużyny harcerskiej w Polsce, bo w harcerstwie byłem drużynowym w wieku chyba 16 lat, więc musiałem mieć swojego opiekuna prawnego, który, wiesz, trzymał to, żeby można było w ogóle ją prowadzić. I w sumie tak skakałem cały czas z różnej organizacji jako ten lider, jako osoba, która pracowała właśnie jako lider, osoba, która zajmowała się organizacją.
A powiedz mi, jak to się stało, bo trochę rozmawialiśmy z Karolem o całym tym początkach, ale jak to się stało, że dołączyłeś, poczułeś to i w ogóle, że stworzyliście ekipę w ogóle? Czym cię przekonał Karol?
Karol przekonał mnie tym, że w wieku wtedy 20 lat, 20, tak jak mi się poznać, to miał chyba 20, 21 lat, bo ekipę tworzył jak miał lat 22 bodajże. Popatrzyłem sobie na niego, przypomniałem, jaki ja byłem w jego wieku. I dla mnie to był, no to był objaw geniuszu. To, jak on postępował, to jaki miał system zasad, moralności, to było coś, co do niego mnie przykuwało, ale też podejrzewam, że powodowało, że jego rówieśnicy byli totalnie w innym miejscu. Wiesz, wszyscy tam imprezowali, myśleli o tym, jak rozwalać kasę. On był w zupełnie innym miejscu. On myślał cały czas o tym, był ukierunkowany na to, jak zrobić karierę. I ja byłem trochę takim jego starszym bratem w tamtym momencie, że rozumiałem internet, rozumiałem na swój sposób oczywiście, też jako osoba, która miała parcie na szkło, bo w naszej branży każdy to musi mieć, inaczej nie byłoby nas tam. Śledziłem trendy i mogłem mu pomóc od takiej strony troszeczkę bardziej psychologicznej, bym tak powiedział. Wiesz, jak to wszystko, co on ma, przenieść na życie. Jak zrobić, aby on się w tym nie pogubił. Byłem dla niego pewnego rodzaju wsparciem i od tego u nas się zaczęło. Czyli przed rozpoczęciem ekipy my się z Karolem znaliśmy i szanowaliśmy bardzo. On ufał mi, no myślę, że bezgranicznie w tamtym czasie. Bezgranicznie jako w sprawach, że wiesz, nie kwestionował tego, o czym rozmawialiśmy. I to pozwoliło później, że kiedy jemu rozpadł się związek z Kingą, ja pojawiłem się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, to on czuł, że mogę... Że warto zaryzykować.
Może polegać na tobie.
Że może na mnie polegać.
A powiedz mi, skąd w takim razie u ciebie też taki szacunek do pieniędzy, bo to też jest takie pytanie, jak innych możemy uczyć, bo właśnie rozmawialiśmy z Karolem, no nie zepsuły go pieniądze. To jest tak, że oczywiście miały okres jakiegoś takiego zachłyśnięcia się, ale wielu z takiego okresu nie wyrasta, że jak póki są pieniądze, to się żyje, wiesz, jak król. Później może być różnie, bo często te osoby tracą te pieniądze, a Karol w młodym wieku jest już niezależny finansowo, inwestuje, zabezpiecza jakby przyszłość, no i jak to jest, że skąd wy macie taką wiedzę, bo to jest rzadkie, w Polsce no nie jesteśmy milionerami, nie jesteście dziećmi milionerów, że wtedy może by nas to jeszcze bardziej zepsuło, nie, ale rozumiem, że jednak każdy czegoś nie miał, jak my jesteśmy z tego samego roku, to sam wiesz, ja marzyłem o butach Nike za 300 zł, to było szczyt, że mogłem myśleć, że jestem
takie
królem.
Takie były czasy, tak.
Takie były czasy, nie.
Myślę, że ja mam trochę inaczej niż Karol. Karol bardzo optymalizuje swoje finanse, swoje inwestycje. Ja miałem tak, że moje pieniądze mnie się nigdy nie trzymały. Czyli
ja mam tak samo.
Widzisz, ze względu na to, że główną cechą mojego charakteru jest empatia, to bardzo ciężko było mi stawiać granice. Często wchodziłem za mocno w czyjeś życie. Ktoś mógł to odbierać nawet jako manipulację, bo wiesz, bo wchodzisz komuś i stawiasz mu jakieś zasady albo starasz się za niego decydować w sprawach, których wcale on cię nie potrzebuje. A robisz to teoretycznie w dobrym interesie, w dobrej wierze, no ale to jest twój interes. Później finalnie się okazuje. Czy twój punkt widzenia jego interesu, o może tak. I to powoduje, że moimi finansami ja mogę zarządzać gorzej niż czyimiś. U mnie to jest ta gigantyczna różnica. Czyli pamiętam, jak zaczynałem z Karolem, to my z Karolem rozmawialiśmy, wiesz, o tym, że ile ja powinienem zarabiać, żeby nas było na to stać. Tam nigdy nie było tego, że ja muszę mieć, tylko że tylko rozwijaliśmy ten projekt w taki sposób, żeby on miał szansę. To jest trudne do zrozumienia zewnętrznie, bo ja czułem się też jednym z ojców tego całego projektu i może dlatego mi było łatwiej zrozumieć i no i nie miałem takich potrzeb, że wiesz, że ja muszę tu i teraz mieć, że jeżeli to wypali, to wtedy na pewno się to uda. No i teraz tego efektem jest spółka. Ale w międzyczasie zależało mi na tym, żeby dobrze zarządzać pieniędzmi Karola, żeby nigdy nie wstała, wiesz, taka sytuacja, że Karol na przykład będzie miał poczucie, że ja go, nie wiem, oszukuję, albo że sobie dopisuje, nie wiem, jakieś wynagrodzenia, albo że dostaje pieniądze za coś, czego on nie rozumie, to było dla mnie najważniejsze. I myślę, że to mnie nauczyło przede wszystkim takiej higieny tego bankrolu, nie? Że ekipa, holding, spółka to jest osobna osobowość prawna, to jest osobny byt, więc trzeba nim zarządzać w najlepszym możliwy sposób.
To jest bardzo rzadkie i też bardzo cecha właśnie o tobie dobrze świadczy jako liderze, bo często się tak zdarza, że nawet nieraz menadżer gwiazd i tak dalej myśli o swoich interesach, wiesz, to jest tak, że nawet spotkać się na wywiad, no to jak chcesz taki non-profit, to spadaj, nie? Bo wiesz, bo każdy patrzy na pieniądze, nie zawsze to jest na pierwszym miejscu i tak jak widzę i dla ciebie, i dla Karola, te pieniądze zawsze są wypadkowe. Myślę, że tak jest chyba najłatwiej osiągnąć sukces, jak się robi po prostu pasję, nie? I to widać. Mam takie też pytanie, no bo skąd pomysł na taki rozwój firmy? Czy to przyszło naturalnie? Mam na myśli właśnie wejście na giełdę, zrobienie holdingu. To jest ileś spółek, no bo tu zaraz jeszcze porozmawiamy o inwestorze i tak dalej, ale no wiesz, robicie YouTube'a, można powiedzieć, filmiki, nagle potęga idzie na giełdę i zaczyna się bardzo rozwijać, tak profesjonalizować.
Jako ekipa, bo tutaj muszę ci odpowiedzieć trochę szerzej, jako ekipa zawsze chcieliśmy charakteryzować się kilkoma rzeczami, czyli innowacyjnością i rozmachem. I w naszej branży można tak powiedzieć, Karol kiedy tworzy kolejne serie, kolejne produkty nasze YouTube'owe, to one są coraz większe. Ja zawsze mam takie myślenie. Czy to było z serią kamperową naszą, czy serią Twoje 5 minut. To są rzeczy, których na YouTubie wcześniej nie było w takim rozmachu i też, że one wychodzą cały czas od jednej osoby. I tak samo było w przypadku giełdy. Czyli zastanowiliśmy się, prawdopodobnie nikt na świecie przed nami nie wniósł wizerunku na giełdę. Więc byliśmy pionierami. W tamtym czasie mieliśmy trochę problem, bo byliśmy już tak wysoko przez płytę, lody ekipy, że duża liczba osób zaczęła od nas już troszeczkę się odwracać. Też popełniliśmy kilka błędów, za które dostaliśmy mocny lincz. Więc możliwe,
że... Możesz powiedzieć, jakie to błędy są? Tak, żeby też była taka lekcja dla widzów przyszłych.
No nie byliśmy tak bardzo zorganizowani. Opieraliśmy bardzo dużo rzeczy na intuicji. I czasem ta intuicja może nawet była wystarczająca, ale nie mieliśmy odpowiednich struktur do zarządzania. Czy to naszym wizerunkiem, czy naszym jeszcze PR-em wtedy, czy modelowaniem produktu, w którą stronę powinniśmy iść, komunikacją z naszym widzem przede wszystkim. Z tym mieliśmy dosyć duży problem, że przez to, że my tak bardzo byliśmy w tym procesie, tak bardzo pędziliśmy, żeby dobyć jak najlepsze treści, to w sumie chcieliśmy być oceniani tylko i wyłącznie z punktu widzenia naszych treści, ale w rzeczywistości byliśmy oceniani całościowo. No i nagle wtedy pojawiły się te oskarżenia o to, że wiesz, zaczęliśmy interesować się tylko biznesem, pieniędzmi, a nie już przyjaźnią. Dużo takich rzeczy bardzo krzywdzących zresztą dla nas, no ale one w perspektywie czasu wychodzą właśnie z tych problemów takich, wiesz, typowo komunikacyjnych.
Ale chyba zawsze, nie? Jak są te pieniądze i taki sukces, no to zawsze są różne problemy. No to tak jak jesteś przedsiębiorcą, uda ci się, to wszyscy mówią, wiesz, wszyscy, jakieś tam otoczenie, które się wybijasz, a pewnie ukradł, to coś nie tak i ludzie szukają zamiast wspierać. Myślę, że my to też przez kanał staramy się zmienić, żebyśmy, tak powiedziałem w poprzednim wywiadzie, że ostatnio Greg Collins powiedział u nas na wywiadzie, że jak otwiera knajpę, to prosi kolegów, żeby przyszli, wsparli go i żeby kupili burgera, wydali, a my myślimy, że przyjdzie 10 kolegów i da im za darmo, nie? Gdzie na początku potrzebujesz największego wsparcia, żebyśmy właśnie wszyscy nauczyli się wspierać i nie hejtować, bo to nas buduje wszystkich, jak będziemy wspierać, jak nam będzie dobrze, to i innym pomożemy, nie?
Zgadzam się, no ja zawsze uznawałem, że jeżeli po znajomości oznaczy razy dwa, czyli jeżeli przychodzisz do kogoś też po znajomości, to płacisz mu dwa razy więcej, więc ja się pod tym podpisuję, zawsze tak też uważałem.
Pamiętajcie, nie przychodźcie, mówcie po znajomości, ale nie, coś w tym jest i zdecydowanie się zgadzam. A właśnie jeśli mówimy o januarym, bo też rozmawialiśmy, no to chciałem Ciebie zapytać, jak to się stało, że przekonaliście do siebie bardzo znanego inwestora na giełdzie, który jest, można powiedzieć, grubą rybą, jeśli chodzi o finansjerę, w ogóle całą giełdę. I przychodzicie, on sam nawet mówił na początku, no myśli, jacyś chłopcy przyszli, wiesz, a później dopiero wszyscy mówią, ty, to ta ekipa i tak dalej, że przekonali. Jak wam się to udało i skąd pomysł? Dobra, idziemy do januarego, to całe spotkanie z tym, ciekawy taki proces w ogóle.
Też znajomości tutaj odgrywały rolę, czyli menadżer, werki, znaczy tam powiedzmy, znajomości towarzyskie, znaliśmy się albo mieliśmy do siebie dostęp, więc to był powód. Po drugie też wiedzieliśmy, że to jest osoba w tej branży jedna z lepszych, jeżeli chodzi o to, że może nam w takim procesie pomóc. Pamiętajmy, że kiedy my decydowaliśmy o tym, że będziemy pojawiać się na New Connectie, to nie było jeszcze fenomenu lodów ekipy. Czyli my byliśmy tą firmą opartą typowo o content, wiesz, youtuberski, wideo. I w tamtym czasie to była bardzo dobra decyzja, bo wiesz, teraz jak patrzymy z perspektywy czasu, to może byśmy zrobili inaczej. Jak januarego przekonaliśmy? Trzeba było zapytać jego. Wiem, że pierwsze spotkanie było takie mdłe, w którym ja wiedziałem, że on nie zrozumiał. Że on nie zrozumiał tego, co do niego przyszło. I kiedy poprosiliśmy go, żeby bodajże popytał ludzi, kto nas zna i okazało się, że wszyscy nas znają z jego otoczenia, no to coś się zmieniło. Jak zobaczył, jakie liczby robimy, kurczę, jak pokazujesz ludziom nasze wyniki, no to telewizja marzy o takich wynikach, nie?
Zdecydowanie.
Więc to już zaczęło przemawiać, te liczby zaczęły przemawiać, ale ciągle uważam, że może to takie pyszałkowate, ale że ekipa jest trochę dobrem narodowym naszym i przez to, że to był twór, przez to, że to jest twór, który tyle lat już jest na rynku, przez to, że my cały czas jesteśmy na tej topce, przez to, ile rzeczy też udało się nam zrobić, to sam fakt tego, że Januar nas docenił, było takim równym układem, nie? Że to nie było w ten sposób, że Januar musiał się dla nas bardzo mocno obniżać swoje standardy, albo my, tylko że to był dobry deal.
To jeszcze musicie zapytać, że odnośnie właśnie ekipy, też dużo osób pisze, że ekipa się może skończyć i czy ty myślisz w przyszłości, bo to, że sezon się skończył, to tak jak mówił January w wywiadzie, no to jest tylko projekt, ale dzisiaj są firmy i nawet wjeżdżając do was widzę, ile macie w portfelu różnych firm, spółek, ale patrząc z perspektywy, no mnie się wydaje, że nie może, tak? Bo idziecie już tak szeroko, ale no tak odpowiadając widzom, jak myślisz?
Wiesz co, bo to tu jest kilka kwestii. Czym jest ekipa? To jest najtrudniejsze pytanie do odpowiedzenia komuś z zewnątrz.
Ja sam nie umiem przypowiedzieć.
O to chodzi. My wewnątrz wiemy, ale to potrwa jeszcze może miesiące, może lata, żeby ludzie zrozumieli, czym jest ekipa, czym jest fenomen ekipy. Bliżej nam do klubu sportowego niż do grupy ludzi, którzy tworzą jeden twór. No bo ekipa jest jeden do jeden brana jako nasza stara paczka naszych przyjaciół, którzy teraz z jednymi jest lepiej, z innymi gorzej, ale wiesz, ja wierzę, że w życiu no to musi po prostu minąć czas, żeby wszystkie strony siebie zrozumiały. I wydaje mi się, że dla rynku trochę wypadło tak, jakby ekipa się rozpadła. I można powiedzieć, że projekt, ten, w którym my mieszkaliśmy, sezony, dom ekipy, rzeczywiście został zakończony. I on zakończony został z hukiem, czego nie przewidzieliśmy, no ale na zbieranie tych wszystkich emocji jednak tego doprowadziło. Za to, czy ty wiesz, kiedy jest rocznica ekipy? Wiesz, jako powiedzmy... To nie jest pytanie do ciebie, tylko do widzów, szczególnie naszych widzów, niekoniecznie tutaj akurat twoich, że wszyscy będą mówić, że to jest 8 marca, czyli finał kolejnego sezonu ekipy. Tylko, że to był finał sezonu nie ekipy, tylko domu ekipy. Ponieważ ekipa jest z sierpnia, kilka miesięcy wcześniej, kiedy ogłosiliśmy ją na meetupie i kiedy ogłosiliśmy projekt ekipa, kanał ekipa. I trudno byłoby budować cały biznes tylko na ludziach, którzy po pierwsze się będą starzeć, będą zmieniać swoje priorytety, będą chcieli zakładać rodziny, nie mogą cały czas tego kontentu zapewniać. Więc dla nas ekipa to jest to wszystko. To są ekipowiczem tak samo jest nasz projekt Gen Z, czyli cała szóstka naszych wspaniałych influencerów. Oni też są ekipą, tak? Tak samo, no... Chciałbym powiedzieć, że nie wiem, nasza księgowość jest ekipą. Ona bardziej pracuje dla ekipy, tak?
Ale stworzyliście tak jakby taką własną telewizję i to są powiedzmy różne projekty wewnątrz, nie? Że można
tak.
Trochę teraz rozumiem, jak powiedziałeś, klub sportowy. Zawodnicy się zmieniają, klub istnieje, nie?
I o to chodzi.
Jest rotacja, nie?
No tylko, że dla ludzi oni się, nasi widzowie, czego nie ma się co w ogóle dziwić, oni są przywiązani, wiesz, emocjonalnie, tak? Tęsknią za minimajkiem, za tym, jak się tam przedrzeźnialiśmy. No tylko życie idzie do przodu, życie jest brutalne i trzeba sobie zdawać z tego sprawę. A z naszej strony co? My powinniśmy powiedzieć, okej, ekipowicze teraz powiedzieli, że nie chcą na razie z nami nagrywać, to kończymy? No nie, no bez sensu. No po co to wszystko budowaliśmy, po to Karol to budował, żeby iść dalej. A tak jak powiedziałeś, no może to jest brutalne, ale piłkarze w drużynie się będą zmieniać. No tylko, że...
Tak, Robert Lewandowski kiedyś nie będzie już grał i tak samo, nie? Ja pochodzę z Nowego Sącza, niedawno się widziałem z Piotkiem Świerczewskim, kiedyś legenda, no dzisiaj już nie jest taki, to jest normalne, nie? On dalej osiągnął dużo, nikt mu nie zabierze tak samo, ale no trzeba i bardzo tutaj fajnie dziękuję Ci za wyjaśnienie, bo myślę, że właśnie tego widzowie potrzebowali, ale wracając do Nowego Sącza, bo jestem lokalnym patriotą i chciałem zapytać o Lody Koral, które no zmieniły świat. O tym myślę, że będą, już być może piszą książki, że no to, co zrobiliście, cały marketing, no nigdy się nigdy nikt tego nie osiągnął. I teraz pytanie, jak to też się stało, bo to jeszcze właśnie nie było giełdy, nie było Januarego, nie było inwestora i nagle wy robicie coś, co zmienia świat. Ja pamiętam od wielu lat w Nowym Sączu były plakaty z różnymi znanymi osobami Lodów Koral. Wiesz, tam, no nie będę teraz wymieniał, ale tu nagle zupełnie co innego, nie? I jak w ogóle się stało, że no, taki sukces? Czy w ogóle się spodziewałeś, wchodząc w taką współpracę?
Wiesz co, nie spodziewaliśmy się aż takiego sukcesu. Spodziewałem się, że uda nam się w o wiele mniejszym zakresie. Nie chcę tu mówić o liczbach, no bo wiadomo, już tutaj tajemnica handlowa. Za to pewnego zjawiska się spodziewaliśmy, nie? Że coś takiego się może wydarzyć. Teraz po fakcie wiem, dlaczego to się udało.
To jak byś powiedział?
Zdarzyło, tam było kilka takich prostych rzeczy i kilka wynikowych związanych z timingiem. Przede wszystkim to, że z linii produkcyjnej jedna osoba wykradła nasz produkt i kochający pan czy pani swoją rodzinę, wiedząc, że jesteśmy bożyszczami dla jego dzieci, po prostu z linii produkcyjnej dostarczył dzieciakom te lody. Oni zjedli jako pierwsi. Jeszcze my ich wtedy nie mieliśmy. i niestety no, nie przewidział, czym jest internet i któryś z tych dzieciaków wrzucił TikToka z papierkiem tego lodu. Jaka to była afera. Pamiętam, że właśnie...
Pracuje ta osoba, nie wiesz?
Pracuje dalej, bo o tym rozmawialiśmy, że to ma kilkadziesiąt lat pracy w ogóle w firmie. I, no i doszliśmy do wniosku, że... Znaczy my oczywiście od razu powiedzieliśmy, że nie, no, że oni też powiedzieli, że spoko, ale że muszą mieć konsekwencje, to już sprawa tam tajemnica Korala. Ale bardziej chodziło o to, że to była pierwsza rzecz. Czyli nagle ktoś wiedział wcześniej. My jeszcze nie komunikowaliśmy, rynek wcześniej powiedział. Później okazało się, że skoro to zrobiło taki szok dla rynku, to efekt zwielokrotnienia był przez niedostępność. No chcemy coś, czego nie ma. Koral nie był w stanie w tamtym okresie produkować większej ilości lodów. Dokładali kolejne linie produkcyjne, przestawiali swoją produkcję, ale tam to już są znowu tajniki handlowe, ale część elementów komponent, znaczy część składników była dostarczana z zagranicy i też niedostępność niektórych, to była pandemia, prawda, na to wpływał, więc te lody nie były sztucznie blokowane jako ich produkcja, tylko fizycznie nie dało się tego więcej produkować. To był kolejny aspekt. No kolejny to, w jakim miejscu my byliśmy, nie? Czyli ekipa wtedy miała swój prime. My wydawaliśmy płytę, kończył się nasz sezon, to było zamknięcie sezonu, otwarcie nowego sezonu, który był sezonem koncertowym. Muzyka w naszym życiu jest bardzo ważna, jako ludzi.
No ja powiem, że mam bliźniaki 7-letnie no. I wiele razy w aucie jeździmy i oglądaliśmy teledysk Napad na bank, pamiętam. No naprawdę, jak widziałem jacht w ogóle, no jakby naprawdę... Cały świat mógłby się naprawdę, nikt by tutaj nic, do niczego się nie przyczepił. To jest tak jak w jakimś takim stylu hollywoodzkim zrobione, naprawdę perfekt. I znam pewnie dzisiaj na pamięć tę piosenkę, więc też tutaj pełen szacunek.
No to miało, wiesz, to było bardzo ważne, bo mieliśmy właśnie, no zrobiliśmy znowu kolejny przełom, czyli najwięcej wyświetleń na teledysku, tutaj akurat w przypadku Trzy Kipy, czyli ten jacht, wiesz, ten teledysk z Dubaju. To więc to była kolejna cegiełka do sukcesu tych lodów. No i cegiełka najważniejsza, przełomowa, to był timing. To był moment, kiedy zniesiono restrykcje. Dzieciaki mogły już bez rodziców wychodzić, nie że tam po 18 czy coś takiego. Więc przez kilka miesięcy, a jak nie rok, były zamknięte i odseparowane od swojego towarzystwa. Ja upatruję w tym bardzo duży wpływ. Nagle dzieciaki wychodzą i mają perspektywę, mają co robić. I to jest ten viral. Czyli zjeżdżają się na rowerkach i myślą, gdzie są lody ekipy i jeżdżą od sklepu do sklepu. Nienawidzili nas sprzedawcy za to. Wiesz, były tabliczki na drzwiach, że lodów ekipy nie ma, nie? Po prostu.
Albo ja miałem limit, mówiłem, jeden można było kupić w sklepie tylko.
Na przykład. No to też, to wiesz, to niby limitowane, ale z drugiej strony sklepikarze też chcieli, żeby jak najwięcej ich klientów mogło spróbować tego loda. Nam też się dostawało za to, bo część ludzi myślało, że nie wiem, że wystawiamy papierki, wiesz, na Allegro, albo że specjalnie limitujemy te lody.
To właśnie jakąś taką no, najśmieszniejszą historię z tym związaną. Może nie wiem, za ile papierek poszedł, albo coś może
tu kiedyś... Wiesz co, tutaj bardziej firma Koral. Oni jakby ci opowiedzieli o ich infolinii, albo kto ich pod ich bramami przyjeżdżał, jacy rodzice wkurzeni do fabryki próbowali się wbić, to jest inna sprawa w ogóle, nie? No, ale dla mnie ten aspekt taki, wiesz, społeczny odegrał tutaj bardzo dużą rolę. No i kolejny, to był pierwszy tego typu produkt przez tak dużą grupę influencerską wytworzony. Nie, też to, kto był naszym partnerem? No zobacz, firma Koral to jest taki nasz Willy Wonka, nie? To jest ta legenda z Nowego Sącza, legendy o ich, wiesz, całej górze, o ich domach, o ich samochodach, o tym, jakim są founderem i się nie przyznają. No, to spowodowało, że mając takiego partnera, wszyscy wiedzieli, że te lody nie będą byle jakie. No i ostatni aspekt, bo widzisz, to jest szerokie, nie? Ale zadałeś pytanie, to ci już powiem do końca. I ostatni aspekt, to jest naprawdę dobry lód. Że to są lody, które znowu tej tajemnica Korala, dlaczego one są inne, to nie są zwykłe lody, które możesz porównać do innych lodów wodnych. One mają w sobie całkowicie inną... są o wiele delikatniejsze. I to już technologia Korala. Oni oddali nam tego loda, my go zmodyfikowaliśmy, wiesz, wspólnie wytworzyliśmy produkt, który finalnie nazywał się lodami ekipy. Więc...
No, w ogóle Nowy Sącz jeszcze słynie z takim zagłębiem lodów, to ci właśnie przypomnę przerwę, ale tam są lody galicyjskie, są kilka, jak będziesz, to też zapraszam. Po prostu no, nikt, jak przyjeżdża cała Polska, mówi, że nie ma tak dobrych lodów, więc jest jakaś pewnie tam tajemnica lokalna, ale rzeczywiście potęga, ale trochę też świadczy o waszej potędze, jak wy już się stajecie takim koralem, nie? I to jest tak, można powiedzieć, że dzisiaj, jak się patrzy, ubrania, słodycze, lody, no cała produkcja. Rozmawialiśmy przed trochę o tym studio w ogóle, jak macie ogromne. To jest w ogóle, no nie wiem, czy telewizje dysponują takimi sprzętami, pewnie niektóre nie. I dzisiaj to jest takie, też cieszy, tak jak mówisz, że rzeczywiście ten sukces jest. I z drugiej strony, czy ciebie też to nie przygniotło? Może czy nie masz tak, że nie wiem, sobie myślisz, koniec, mam dość, albo wiesz, czy nie masz czasu na życie. Jak to wygląda? Bo dużo osób, z którymi rozmawiam, jak osiągałem duży sukces, to tak dużo pracują, że czasami nie mają czasu żyć, nie mają czasu na relacje, nie mają czasu w ogóle na inne rzeczy. Jak to u ciebie jest?
Jest taki koszt. To był koszt przez ostatnie lata, ale wiesz co, u mnie było zawsze inne myślenie, najbardziej stresujące. Czy moje decyzje są dobre? Zawsze tego się najbardziej bałem. Czy ja rzeczywiście jestem osobą, która ma takie kompetencje, żeby podejmować tak strategiczne decyzje?
No masz odpowiedź, że tak.
Z jednej strony tak, ale jest też wiele rzeczy, które na pewno były źle zrobione. Tylko wiesz co, w perspektywie czasu nasz tutaj też członek zarządu, czyli Łukasz Górski, prawa ręka, myślę, że też można powiedzieć Januarego pod względem wielu, wielu spółek, no, ja go nazywam człowiek zarząd, to jest człowiek, który nas też z tym uświadamiał i mówił, słuchajcie, zobaczcie, jak dużo macie wątków. Jeżeli którykolwiek z tych firm, którakolwiek z tych wątków się uda, to jest z górki. Ona pociągnie całą resztę, macie to mocno zdywersyfikowane, ale też macie nieprawdopodobną odpowiedzialność za to. I drugą rzecz, którą nam mówi, ile lat takie wielkie firmy, wielkie korporacje dochodziły do swojego optymalnego modelu, w którym teraz pracują. Ile lat pracowała nad tym Coca-Cola, ile lat pracowała nad tym Disney. Dlaczego wy się do nich porównujecie? Wy jeszcze wiele razy popełnicie błędy, wiele razy zabrniecie w coś, co uznacie, że było głupie. Teraz kwestia tylko tak balansować swoimi budżetami i zarządzaniem, żeby nie zbankrutować. No i to jest coś, co nas, wiesz, zawsze wyróżniało. A czy to jest stresujące, czy to jest przytłaczające? No oczywiście, że tak. Wiesz, jak kładę się wieczorem, ostatnie co robię, to odkładam TikToka albo odkładam czaty z ludźmi, którzy w nocy na przykład będą pracować. Wstaję rano, pierwsze co biorę telefon i sprawdzam, bo na przykład wstaję, nie wiem, o 8:30, a nie o 7:00, a niektórzy już od 7:00 wstali. Mam mnóstwo wątków, które już się zaczynają tego dnia. Uczymy się tego, aby jak najwięcej obowiązków przekazywać już dalej do specjalistów. No i dlatego też otaczamy się coraz bardziej wyspecjalizowanym gronem, naszymi kadrami, które no potrafią to unieść, bo wcześniej było tak, że nam było ciężko komukolwiek to oddać. Wiesz, komu Karol odda montaż? No do dzisiaj nie oddał. Nie odda, no bo sam doskonale wiesz, jak to jest.
To jest to, co rozmawialiśmy, to samo, no. Ja mam z tym problem i nikt nie zrobi lepiej niż ten, kto stworzył. Mimo wszystko, że chciałoby się i to przytłacza, ale to jest fajnie, że dajesz radę, bo i wielu z tych ma właśnie problem z tym oddawaniem, oddelegowaniem pracy. Oddelegowanie. Bo się boimy, zaraz nam ktoś zabierze, zaraz to gdzieś puścimy. I tu chyba to bycie u ciebie liderem, czy już prezesem, powoduje, że rzeczywiście tą ekipę jesteś tym wujkiem, takim, wiesz, kimś, takim, no jakby, nie wiem, ojcem, jak to nazwać, tego projektu całości, gdzie no, widać, że przy tobie to wszystko rośnie też. I to jest takie ważne, mieć wsparcie, nie? Że to nie jest tak, że jeden drugiemu wybija szpilę. I wydaje mi się, że tak jak patrzę z boku, ten fenomen grupy, to jesteś też właśnie ty w tym wszystkim, nie? Że jest młoda grupa i jest ktoś, kto tak trochę może czasami, nie wiem, czy stopuje, ale nadzoruje to, żeby nie poszło w złym kierunku, bo patrząc właśnie na innych i znam przypadki młodych, gdzie były szybkie pieniądze i zepsuło to wszystko się, nie? I nikogo już nie ma, nie? Więc to jest takie bardzo fajne w tym.
Wiesz co, ja myślę, że my z Karolem tworzymy po prostu zgrany duet. I no i sam fakt tego, rozmawiałeś z Karolem już na innym wywiadzie i wiesz doskonale, jaki on ma mindset. No wyobraź sobie, żeby Karol był osobą, która nie szanuje pieniędzy, rozrzuca je i wszystko bierze dla siebie. Nie byłoby tej firmy, więc ja mam też łatwiejszy grunt, bo mam człowieka, który też oddaje wszystko, jest świadomy, oddaje wszystko, oddaje serducho w ręce całego holdingu. Tak? On nagle z firmy, która była jego, zamienił ją na spółkę akcyjną. Tu oczywiście mówię nieprecyzyjnie, no ale w praktyce oddał bardzo dużą część tego, co było jego, nie?
Żeby budować takie imperium.
Więc często jest tak, że my z Karolem się uzupełniamy. W wielu kwestiach Karol by sobie poradził beze mnie w zupełności. Ja bez Karola bym sobie nie poradził. No wiesz, bo ja musiałbym być w innej firmie, nie? To jest jego tak naprawdę. Ja jestem tutaj do zarządzania. Ale to, że zostałem prezesem, to jest wzięcie odpowiedzialności za to wszystko. Ja poza tym, że jestem prezesem spółki naszego holdingu, to przede wszystkim jestem menadżerem Karola. Czyli ja dążę do tego, żeby Karol wzrastał. Pamiętam, jak zaczynaliśmy, on zarabiał tam, nie wiem, powiedzmy, żebym nie przekłamał, 20 tysięcy miesięcznie miał przychodu całego. To ja mu powiedziałem, czy tam 10 tysięcy chyba było. Ja mu powiedziałem, Karol, za rok zrobimy ci 100, a za rok zrobimy ci milion, nie?
A możesz teraz powiedzieć, ile tak najlepszy miesiąc, który był, gdzie
Wolałbym o tym nie mówić, bo to jest bardzo skomplikowane.
Okay. Karol raz powiedział, że ponad milion spokojnie i to...
Tak, tylko że to są kwestia przychodowa.
Tak, no to o przychodach, nie mówmy zarobku, ale...
Ale jakieś... to wiesz, to możesz sobie po prostu... Co jest Karola, a co nie jest Karola, nie? Tak, to jest... No to możesz sobie wziąć nawet, nie wiem, zeszły rok holdingu i tam ponad 40 milionów przychodu. No to podziel sobie to przez 12 będzie, że co, że 3?
No dobra, to powiedz mi w takim razie, bo mówiliśmy, są to ogromne pieniądze. Dzisiaj w ogóle jest chyba przyszłość, ja uważam, że jest przyszłość YouTube'a. Namawiam, że wszystkie firmy powinny chyba mieć YouTube'a, czy to nie jest tak jak kiedyś, że jak nie masz strony internetowej, to ginie, że dzisiaj to nie mówię, że one mają zarabiać i robić projekty, ale chociaż się pokazywać, że dzisiaj chyba wielu z nas ma problem z taką pewnością siebie, pokazaniem się, a dzisiaj się kupuje emocjami, co pokazują choćby takie współprace, że są te współprace i one dzisiaj sprzedają, sam widzę po kanale versus, nie wiem, telewizja, no nie ma co porównywać, nie? Mały kanał potrafi dużo więcej sprzedać niż ogromna telewizja za ogromne pieniądze, nie? I czy to nie jest tak, że to jest po prostu przyszłość i tak będzie?
Ciężkie pytanie w ogóle mi zadałeś teraz. Tu jest znowu milion wątków, bo tak, dlaczego YouTube ma trochę przewagę nad telewizją? Jest trochę bliżej do kanałów streamingowych z tego względu, że ty masz, wiesz doskonale, jak wchodzisz w analizę filmu. Ty możesz ocenić watch time, możesz powiedzieć, że nie wiem, jak ja teraz opowiem jakiegoś newsa, to później na watch time ci skoczy tutaj, bo ludzie będą wchodzić sobie szerować, że od tego momentu, nie? Później mamy pełne statystyki, wszystko. Po drugie, masz bezpośrednie zarobki. Teraz to, co się dzieje z MCN-ami, co się dzieje z przychodami z reklam na YouTubie, pozwala utrzymywać kanały. Wcześniej tego nie było. Ale masz też drugą kwestię. Na przykład utrzymanie kanału na poziomie, który jest u nas, na takim poziomie montażu i operatora, to obstawiam, że to jest 3000 zł na film. Sami pracownicy, którzy to zmontują i wiesz, i nagrają, no to jakie ty musisz mieć wyświetlenia? To wiesz, to musisz mieć 300-400 tysięcy wyświetleń na filmie, żeby on wychodził na zero. Więc jeżeli chcesz to... Więc jakie jest najlepsze rozwiązanie? Jak robisz to sam. Jak nauczysz się montować i nauczysz się... Znaczy montować, nagra cię kolega nawet, to wtedy rzeczywiście na tym można gigantyczne pieniądze zarabiać. A jeżeli chodzi o dla firm, no to wydaje mi się, że tak, że to jest też zawsze dodatkowa przestrzeń jako social media, tylko musi być to z głową zrobione, no bo po co ci YouTube, na którym będziesz miał 50 wyświetleń, nie? Po co ci coś takiego?
Demotywuje od razu.
Demotywuje, a często jednak, jeżeli nie ma tam osobowości, tak jak ty jesteś twarzą u siebie, no to ludzie przychodzą też dla ciebie, bo wiedzą, no, czego się...
Zobaczy pod każdym wywiadem, zmienicie prowadzącego, trendowaty, nie umie mówić, co chwilę mam takie komentarze.
Proszę cię.
Ale też 5 milionów miesięcznie ogląda kanał biznesowy, więc dla mnie to jest taka odpowiedź.
To jest gigant.
Trendowaty, ale oglądają to najważniejsze, nie?
Tak, no, ale ty akurat, będąc w moim wieku, doskonale wiesz, że to jest nic nie warte, tak, te komentarze. Tak. Jeżeli chcesz ocenić też, jeżeli ktoś zaczyna na YouTubie, to ocena tego, czy coś się przyjęło, czy nie, powinna być na poziomie lajków. Jeżeli ten poziom lajków spada, nie wiem, poniżej
no tak
5%...
98,999
zawsze. No to co? No to wszyscy lubią to. No. Wiadomo, że najbardziej krzyczą ci, którzy najmniej mają do powiedzenia i z reguły komentarz zostawiamy negatywny, a nie pozytywny, szczególnie u ciebie, gdzie ta grupa odbiorców jest starsza. To tam u nas na przykład jest bardzo dużo komentarzy, bo mamy młodszą widownię, więc oni będziemy mieć, wiesz, 100 komentarzy pierwszy, nie? Albo Friz, ale pięknie wyglądasz. O, chmurka na odcinku. No i masz takie komentarze, więc u nas ta maszyna jako lifestyle do młodszych to będzie tworzyć. U ciebie będzie bardziej profesjonalnie.
Zdecydowanie. Ja też to już mówię, 10 lat prowadzę. Półtora roku był taki wystrzał, ale ja jestem, mówię, najszczęśliwszym człowiekiem, bo robię to, co kocham, nie? I tak jakby 15 lat w korporacjach i naprawdę ciężka praca, studia, a dzisiaj jestem najszczęśliwszym człowiekiem. I ktoś kiedyś powiedział, sąsiad, który był przedsiębiorcą, że jak już córka mówi, że do taty, który osiągnął duży sukces, że jest nieudacznikiem, bo nie ma kanału na YouTubie. Mówię, wow, to moje dzieci przynajmniej docenią, ale to jest takie spełnienie. Ale z drugiej strony też pokazuje,
no zobacz,
że...
ile ludzi ty poznałeś.
Tak, mnie to kręci, mogę poznać, mogę porozmawiać, mogę się edukować i mogę z siebie coś dać. Myślę, że to jest takie najważniejsze, dzięki temu mamy dzisiaj takie możliwości, że każdy może się dzielić tą wiedzą, możemy wzrastać i niekoniecznie obsypywać się tym hejtem. Więc ja staram się być w tym takim pozytywnym streamie, firmie i niezależnie co by się działo, chcę to robić. I to jest chyba takie najważniejsze. I tu też widać, uważa, że ta pasja, jak ktoś ma, to powinien robić kanał tej pasji, bo wtedy jest szansa, żeby to gdzieś urosło, nie?
No tak, tak. Wiesz co, ja nie jestem dobrym influencerem, ja nie jestem dobrym youtuberem.
No, widziałem twój Instagram gdzieś.
A to są Karola rzeczy. Te liczby. Mhm. Oczywiście jestem bardzo wdzięczny za to, że tyle osób chce jeszcze oglądać tą moją twarz, aczkolwiek to są widzowie Karola. To jeżeli ktoś uważa inaczej, szczególnie u nas, no to nie jest do końca prawda. No.
Okej, okay, a powiedz mi na temat pieniądza w ogóle. Jak u ciebie jest, powiedzieliśmy wcześniej o tych zarządzaniu pieniędzmi, jak ty w ogóle, czy ty inwestujesz i możesz powiedzieć w co, jak, czy też zabezpieczasz się, powiedzmy, że no nie ma projektu, dzisiaj zamykam YouTube'a, te firmy, nie wiem, cokolwiek, to czy myślisz też o inwestycjach, masz taką wiedzę? Bo Karol ogromnie, jak się dowiedziałem w tym wieku, co ma, no naprawdę, no szacun, tak jak mówisz, to jest taki geniusz dla mnie i nie ma co w ogóle dyskutować.
No ja mam tylko kilka takich źródeł. Myślę, że jednym, które jest inne niż Karol i skrajne od jego opinii, to są samochody. Czyli mam
kupione... Też uwielbiam.
No, więc ja mam bardzo dobrze kupione ostatnie, powiedzmy, Camaro, które jest w największej, najmocniejszej wersji, jaka istnieje.
ZRT, tak?
Nie, tu akurat w Camaro to jest ZL1 i ono praktycznie utrzymuje mi wartość, a dodatkowo mam samochód. To jest jak gdyby śmieszne, tak, że wytłumaczenie, że okej, mogę mieć to auto, bo ono trzyma wartość, być może będzie miało jedną z nich, że nie jest to samochód, który jest, czy te samochody u mnie, które kocham, nie są kupowane w sposób nieoptymalny. Mhm. Więc to jest strata na nich jest mniejsza niż gdybyś na przykład miał samochód, który nie jest tak kupiony. Więc to jest tak bardziej pół żartem, pół serio. Ale tak to ja najwięcej myślę, że najwięcej jeżeli chodzi o mój portfel, to z krypto. Mhm. Przy czym jest to krypto dosyć agresywnie zainwestowane w różnego rodzaju w takie systemy, które mogą być przyszłościowe. Nie ma tam jeszcze teraz sztucznej inteligencji, bo ja się trochę z tym spóźniłem, ale jest bardzo dużo do systemów DeFi, bardzo dużo takich, które są oparte o wolnościowe metody zarządzania. Poza tym akcje, to też mam tylko, tu akurat jest inaczej, czyli w akcjach jestem z kolei przy bardzo stabilnych tworach, nie?
No, ale to też fajnie, że ta wiedza jest, nie?
Kurczę, no w ogóle z tym najbardziej pomogła nam nasza spółka, nie? Musieliśmy się nauczyć, co to jest przejęcie odwrotne, w jaki sposób będą, wiesz, jakie tam są w ogóle możliwości, więc przy tym nabyliśmy najwięcej tej wiedzy, tak mi się wydaje.
Chciałem cię jeszcze spytać, bo powiedziałeś o tej wolnościowych. Czy dzisiaj nie czujesz, że trochę mamy coraz trudniej w ogóle wolność słowa? Internet, YouTube, mówi się o politykach, różnych pomysłach, nie wchodząc już tu w politykę, ale że wiesz, że jakieś ograniczenia, zaraz będzie inwigilacja w internecie, że w domach możesz nie mieć okien i to są, czasami się śmiejemy, że to są teorie spiskowe, a z drugiej strony one się zaczynają realizować. I co w ogóle o tym sądzisz? Czy nie jest tak, że coraz trudniej nam żyć? My się staramy robić pozytywne rzeczy, ale patrząc tak, to naprawdę idzie to chyba w złym kierunku, nie?
Wiesz co, ja uważam, że kiedy przegną, to będzie reset. Że jeżeli na przykład, no zobacz co się stało, jak takie treści zostały bardzo mocno modyfikowane na Facebooku. Jest to jedna z cegiełek, dla którego Facebook jest po prostu martwą platformą, tak? Gdyby nie Messenger, to tam by się nic nie działo, nie? Jeżeli YouTube przegnie, to też tak się stanie. Czyli ludzie przestaną, te alternatywne platformy, na których nie ma takiej cenzury, zaczną się bardzo mocno rozwijać. Tak samo jesteśmy... Wiesz, no to my cały czas żyjemy w takiej bańce informacyjnej, nie?
Ciężko odróżnić, co jest prawdą, co nie. To jest tak, że wiesz, lekarz może mówić tak, a drugi w internecie inaczej. I teraz my jesteśmy tak bombardowani, że to jest chyba cholernie trudne i taka może przyszłość, jak wybrać to, co jest prawdziwe, nie? To, co nam służy. To jest rzeczywiście trudne dzisiaj.
To już bardzo daleko brniemy teraz w tej dyskusji, ale sam fakt tego, że będziesz miał całkowicie inną miniaturkę w Netflixie na ten sam film, co ja, już powoduje, że jest to pewnego rodzaju sterowalność. Tak? My też to właściwie wykorzystujemy u siebie, aby zwiększać zasięgi. Tak? Jest to pewnego rodzaju marketing, czyli na przykład Karol potrafi 20 razy zmienić miniaturkę na jednym filmie, ponieważ inne grupy docelowe będą z innej miniaturki wchodziły i widzimy, że u nas to działa. No i teraz pytanie, czy to jest moralne, czy nie? No z jednej strony robimy treści i chcemy...
Jest to dozwolone przecież przede wszystkim.
Ale wiesz, ale to, że dozwolone, to jest w ogóle inna kwestia, bo wiele rzeczy, które są na przykład niedozwolone są ok, a wiele rzeczy, które są dozwolone nie są ok, tak? I na przykład kwestie tego, że skoro my tworzymy treści i chcielibyśmy, żeby jak najwięcej ludzi się o nich dowiedziało, no to dla nas jest okej, okay, żeby wykorzystywać te algorytmy ku temu, żeby jak najwięcej ludzi właśnie spełniło ten warunek, nie?
Zdecydowanie się zgadzam. To prawie kończąc, mam pytanie jeszcze standardowe. Książka pierwsza. Czy jest jakaś książka, którą poleciłbyś naszym widzom?
Poleciłbym może coś na grubo. Czyli książka Hopkinsa Przekraczanie poziomów świadomości. To jest fajna książka. Ostatnio dużo osób u mnie ją sobie tak przeczytało. Niekoniecznie wszyscy biorą jeden do jeden w niej, ale bardzo fajnie pokazuje, jak emocje mogą być dla nas ograniczeniem i jak je przekraczać. Czyli kiedy na przykład ogarnia cię strach, to jak przekroczyć ten strach? Jak zamienić twoje postrzeganie świata na to, żeby się już nie bać? Jak sobie poradzić z gniewem, lękiem?
Bardzo ciekawe. No dzisiaj takie kompetencje, które każdy z nas powinien mieć. Bardzo się cieszę. Czy jest coś jeszcze, co byś chciał przekazać naszym widzom?
Kurczę, milion rzeczy jest, które bym chciał przekazać,
ja
ale...
Dosyć chyba będzie dogrywka.
Ale dzisiaj zdecydowanie wystarczy. Ja bardzo się cieszę, że mogłem tutaj cię gościć.
No to dla mnie jest
jako gościć jako w Ekipa Holding, a z kolei byłem gościem u ciebie, także za to bardzo dziękuję i fajnie zawsze, że można pogadać o takich rzeczach.
Ja ci dziękuję, życzę wam sukcesów i widzę takiego naprawdę prawdziwego lidera i to fajnie, że się dzielisz, bo my musimy się wspierać i dawać tą wiedzę i tą dobrą wiedzę. Dzielmy się tym, co jest wartościowe i dzięki czemu inni mogą wzrastać, więc dziękuję ci za twój czas i mówię, aż czuję niedosyt, myślę, że jeszcze będzie szansa się spotkać, ale przede wszystkim trzymam kciuki za wszystkie kolejne projekty, będę wspierał. Wracam zaraz do Sącza, więc także lody, zaraz zacznie się sezon jemy, także jeszcze raz wszystkiego dobrego, dziękuję.
Dzięki, a w sumie mam pomysł na to. Jak już nam się uda coś, o czym nie mogę ci powiedzieć, to wtedy będzie okazja i myślę, że będzie warto pogadać.
To jesteśmy umówieni.
Super, dzięki
dziękuję,
bardzo.
Dziękuję.